Dzień dobry. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i osoba odpowiedzialna za Narodowy Program Szczepień, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co będzie po 17 stycznia? Będą nowe obostrzenia, będą zniesione te, które są dzisiaj, czy zostaną te dzisiejsze?
Ta decyzja jeszcze nie zapadła. My podejmujemy każdorazowo tego rodzaju ustalenia po analizie i wysłuchaniu ekspertów. Mamy bardzo oczywiście trudne zadanie każdorazowo, ponieważ z jednej strony jest potrzeba, są potrzeby gospodarki, są potrzeby społeczne.
To jest oczywiste, tylko rzecznik rządu mówił wczoraj, że te decyzje poznamy najpóźniej w poniedziałek, ale być może wcześniej. Mamy sobotni poranek, więc pomyślałem, że może słuchacze radia już dzisiaj poznają te decyzje.
Jeszcze te decyzje.
A na co czekać, panie ministrze? No bo w sobotę, w niedzielę niewiele chyba się zmieni w tych danych.
Ale proszę zwrócić uwagę, że każdego dnia analizowane są wyniki związane między innymi z liczbą zachorowań. Też są analizowane modele, które mówią o rozwoju pandemii. Stąd tego rodzaju decyzje zawsze wymagają dłuższego namysłu. I dlatego jeszcze, mimo tego, że wczoraj wieczorem, do późnego wieczora trwała rada medyczna przy premierze, to jeszcze te decyzje nie zapadły.
A tak na pana wyczucie, raczej czekają nas nowe obostrzenia, czy będziemy dostawali teraz powoli jednak, ale odmrażanie?
Panie redaktorze, spójrzmy, co się dzieje w dużej części Europy. Tam obostrzenia są raczej wydłużane. Tam wszyscy z niepokojem patrzą na trzecią falę pandemii, która nadchodzi. Proszę zobaczyć, co się dzieje u naszych sąsiadów na południu. W Czechach mamy olbrzymie przyrosty zachorowań. Proporcjonalnie, gdybyśmy chcieli porównać, to tak jakby w Polsce ponad 50 tysięcy osób dziennie zapadało.
Czyli raczej optymizmem pan dzisiaj nas rano nie poczęstuje.
Ale panie redaktorze, z drugiej strony powiem, że dywagowanie na temat tego, że decyzje rządu pójdą w tą bądź w inną stronę, uważam za niedobry pomysł, dlatego że to są zbyt ważne dla wielu Polaków sprawy, żeby prowadzić sobie takie luźne rozważania. Zaczekajmy naprawdę jeszcze chwilę, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości i zakomunikujemy tę decyzję, jak tylko ona zapadnie.
Dobrze. Szczepienia, czyli coś, co dla pana dziś jest najważniejsze, jeśli chodzi o pana praktykę zawodową, ale dla wielu Polaków również. Mamy rekomendację, by z jednej fiolki Pfizera robić już 6 dawek, a nie 5. Mamy 300 milionów nowych szczepionek dla całej Unii. Na ile to, panie ministrze, przyspieszy proces szczepień w Polsce?
Na razie trzymamy się tego planu, który państwu przedstawiliśmy w ostatnich dniach. Do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca, chcemy zaszczepić około 3 milionów osób. To będą osoby z grupy zero, czyli przede wszystkim pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą i seniorzy 70+, przy czym oczywiście część tej grupy, a to wszystko związane jest z ograniczeniami w dostępie do szczepionki, ponieważ system, który udało się stworzyć i który w tej chwili jest w fazie uruchamiania, ma możliwości wykonywania szczepień na poziomie 3,5 do 4 miliona.
Tylko, szczepień. Że jak teraz mamy zwiększyć pulę liczby szczepionek, to może też trzeba by nie zwiększyć liczbę punktów szczepień. Opozycja apeluje, żeby takie punkty zrobić nawet w szkołach. To jest pomysł lewicy. Da się czy nie?
No oczywiście, że dzisiaj można rzucać różnego rodzaju pomysły, tylko ja proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie jest problemem brak punktów do szczepień, bo w mijającym tygodniu były dni, kiedy mimo tego, że działa do tej pory uruchomionych 509 punktów szczepień, bo to są szpitale węzłowe dla grupy zero, to szczepiliśmy po 50 tysięcy osób dziennie, natomiast łącznie mamy ponad 6 tysięcy punktów. W związku z tym przyspieszenie może być naprawdę bardzo duże. Problemem jest dostępność szczepionki. Zdecydowaliśmy się pozyskiwać ją w ramach solidarnościowego mechanizmu unijnego. No, dzisiaj Unia równomiernie i zgodnie z tempem dostaw od producentów dzieli pomiędzy kraje unijne szczepionki, a my, tak jak powiedziałem, jako państwo jesteśmy gotowi na o wiele szybsze szczepienie, natomiast musimy mieć dostęp do tego preparatu.
A ma pan jakiś taki horyzont jako osoba odpowiedzialna za ten Narodowy Program Szczepień, kiedy chciałby pan zaszczepić wszystkich chętnych Polaków? To jest, nie wiem, do wakacji, po wakacjach, koniec roku?
Po pierwsze, nie wiemy, jak dużo osób z populacji 31 milionów Polaków, bo tyle jest mniej więcej osób powyżej 18 roku życia, więc nie wiemy, jak duża część będzie chciała skorzystać z możliwości szczepienia, a szczepienia są dowolne, dobrowolne, przypomnijmy. A po drugie, ten cel został wyraźnie sformułowany w Narodowym Programie Szczepień. Chcemy, żeby w 2021 roku można było powiedzieć, że zapanowaliśmy nad pandemią. Co to znaczy? To znaczy, że system służby zdrowia nie będzie przeciążony, nie będzie poddawany takim testom, jak miało to miejsce w ostatnich tygodniach i miesiącach.
Panie ministrze, mam jeszcze jedno krótkie pytanie, a pytań innych jest też bardzo dużo. Dlaczego jest tak, że Izrael sobie radzi ze wszystkim tak doskonale, dużo lepiej niż cała Europa, mają dużo więcej szczepień, dużo więcej zaszczepionych osób, a my sobie radzimy z tym, na tle Europy może całkiem nieźle, ale w porównaniu z Izraelem jest to daleko w tyle.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Izrael indywidualnie negocjował warunki dostaw szczepionek i ma tych szczepionek o wiele więcej. My, powtórzę, jesteśmy w ramach mechanizmu unijnego. Na tle Europy mamy trzeci bądź czwarty wynik. Wczoraj doszliśmy do blisko 200 tysięcy osób zaszczepionych i tak jak powiedziałem, jedyne co nas ogranicza to dostęp do szczepionki.
A ta szczepionka od Trumpa, którą mieliśmy dostać, przyszła, przyjdzie?
Mamy, jeszcze raz powtórzę, po raz kolejny podpisane umowy w ramach unijnego porozumienia. Między innymi w tych umowach jest zawarty zapis, że kraje unijne pozyskują szczepionki wyłącznie w ramach działań Komisji Europejskiej i solidarnościowo trzymamy się z innymi krajami europejskimi tych ustaleń.
Solidarność. Panie ministrze, nauczyciele postulują, że jeśli mają wracać do szkół, być może właśnie już pod koniec stycznia, to chcieliby zostać zaszczepieni zaraz właśnie po 15. Na ile jest na to szansa? Bo minister Piątkowski 2 dni temu w tym studiu mówił, że nie ma takiej po prostu możliwości, a minister zdrowia wczoraj wieczorem, jeśli go dobrze zrozumiałem, mówił, że trzeba by to było zacząć robić prawie już od razu.
Ja nie słyszałem wypowiedzi pana ministra zdrowia. Być może minister zdrowia mówił o testach, które zaczynają się w poniedziałek. Przetestujemy 150 tysięcy nauczycieli z klas 1-3. Natomiast jeśli chodzi o szczepionki, oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ta ważna grupa zawodowa otrzymała szczepienia, ale to jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ szczepionek jest zbyt mało, a przede wszystkim musimy zaszczepić osoby, które najciężej przechodzą COVID, to znaczy seniorów, osoby po 70, po 60 roku życia, te osoby, które najczęściej trafiają do szpitali, a przebieg choroby bywa u nich najbardziej dramatyczny.
Ale doprecyzuję, w tej pierwszej grupie, która będzie szczepiona po 15 stycznia, będzie kolejność taka, że najpierw ci najstarsi, potem nauczyciele, potem mundurowi, czy jak to będzie wyglądało?
Na razie, zgodnie z tymi prognozami i modelem, który mamy przyjęty, do 30 marca, jeśli nic się nie zmieni, bo powtarzam, producenci już kilkakrotnie zmieniali deklarację, ale jeżeli nic się nie zmieni, zaszczepimy około 3 milionów Polaków, z tego około 2 milionów czy 2 miliony 200 tysięcy osób, to będą seniorzy, ale to będą wyłącznie seniorzy powyżej 70 roku życia. Ta część populacji liczy około 4.
Ale po tej grupie będą najpierw nauczyciele czy mundurowi?
Nie, będą seniorzy, a potem dopiero będą pozostałe grupy mundurowe i, przepraszam, pozostałe grupy zawodowe, w tym właśnie nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że mamy bardzo dużą, znaczy stosunkowo dużą populację osób między 60 a 70 rokiem życia.
Dużo pytań, ale one padną już w internecie. Michał Dworczyk jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom radia i przenosimy się na rmf24.pl, interia.pl. Do usłyszenia. Panie ministrze, to doprecyzuję raz jeszcze. Czyli najpierw ci najstarsi, później mundurowi, a później nauczyciele, czy odwrotna kolejność? Starsi, nauczyciele, mundurowi.
Najpierw osoby najstarsze, czyli 70+, potem 60 do 70 roku życia, a później grupy zawodowe, między innymi nauczyciele i służby mundurowe. Te grupy będą stosunkowo, są niewielkie, jeśli porównamy z grupami, z populacją seniorów i będą szczepione równolegle.
Akademicy nauczyciele też, czy tylko ci szkolni?
Tak, zarówno opiekunowie pracujący w żłobkach, nauczyciele przedszkolni, szkolni, nauczyciele akademicy.
Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, to tak naprawdę dopiero pod koniec marca, jak ta cała grupa zostanie wyszczepiona, dopiero wtedy będzie taki naprawdę możliwy, bezpieczny powrót do szkół i na uczelnie.
Na dzień dzisiejszy ta grupa nie zostanie zaszczepiona przed końcem marca, zostanie zaszczepiona w drugim kwartale. Pytanie kiedy? I na to pytanie precyzyjnie nie możemy jeszcze odpowiedzieć, bo deklaracje producentów w zakresie dostaw po 30 marca nie są na tyle pewne, żebyśmy my mogli składać tego rodzaju deklaracje w sposób odpowiedzialny.
Panie ministrze, program zgłoszeń. Człowiek, który mieszka w dużym mieście, jest w średnim wieku, pewnie sobie doskonale poradzi, ale co z tymi, którzy mają lat 80, a może i więcej, mieszkają w jakiejś małej mieścinie albo na wsi? Jak oni mają się zgłaszać? Kogo prosić o pomoc? Bo być może w tym systemie te osoby zostaną po prostu zapomniane.
Mam nadzieję, że nie. Jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wszystko, żeby każdy senior miał, czy osoba z ograniczoną mobilnością miała stosunkowo łatwy dostęp zarówno do zapisu, jak i potem do samego szczepienia. I przypomnijmy, jak to będzie wyglądało. Będą trzy kanały, którymi będzie można zapisać się na szczepienie. Po pierwsze, to będzie wizyta osobista w POZ-cie, czyli w przychodni, z której korzystamy na co dzień. Po drugie, będzie to kontakt za pośrednictwem infolinii 989 i tam będzie można się umówić w punkcie dla siebie dogodnym, w terminie, który jest dostępny w takim punkcie szczepień na obie wizyty, bo od razu umawiamy się na pierwszą i drugą dawkę szczepionki. Potem zresztą jeszcze otrzymujemy przypomnienie SMS-em o tych wizytach. I trzecia możliwość, to wykorzystując internetowe
No
konto.
tak, ale w praktyce osoby starsze, samotne, kto powinien o takie osoby zadbać, zaprosić
I
na szczepienie?
teraz już mówię, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o osoby, które są właśnie starsze, samotne, czy mają z różnych względów ograniczoną mobilność, takie osoby mogą zgłosić, zapisując się. Bądź zapisując się na szczepienie, potrzebę zabezpieczenia transportu. I tu są dwie możliwości. Każdorazowo oczywiście będzie indywidualnie oceniana taka możliwość, czy osoba jest na tyle poważnym stanie, na przykład jest to chory leżący, prawda? Albo
No właśnie, to
osoba
jak takie osoby mają same zgłosić potrzebę? Może potrzeba tutaj sąsiadów,
niepełnosprawna.
którzy...
Na przykład wykonując telefon na numer 989 i zgłaszając ten fakt, że potrzebny jest transport, także same nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepienia. I wtedy są różne możliwości. No, dla osób, które są leżące, prawda, może zostać przesłany zespół szczepienny, który przyjeżdża na miejsce. Może też, i mam nadzieję, że tych sytuacji będzie dużo więcej, dla osób, które mają ograniczoną mobilność, czy ze względów, nie wiem, fizycznych, ale też może ze względów komunikacyjnych. Jest wiele gmin, w których wiejskich, wiejsko-miejskich, w których nie ma komunikacji, i w tym momencie będzie taka osoba mogła liczyć na dowóz do punktu szczepień. Taki dowóz będą organizowały lokalne samorządy, które mają zresztą najlepiej zmapowane swoje gminy, wiedzą, gdzie mieszkają
Ja tylko
seniorzy, mają.
dopytywałem, panie ministrze, o sam proces zgłoszenia, bo być może takie osoby, o których mówimy, nie mają bliskich, nie mają rodziny, nie mają sąsiadów, nie mają telefonu, nie mają telewizji czy radia. Pytanie moje, czy takie osoby nie wypadną z tego systemu szczepiennego?
To znaczy, każda gmina, bo tutaj właśnie zacząłem mówić o współpracy z samorządami, z tymi samorządami też współpracujemy, czy rozpoczęliśmy już współpracę dzięki pełnomocnikom do spraw szczepień, którzy zostali na poziomie urzędów wojewódzkich powołani, więc każdy samorząd będzie zabiegał o to, żeby jak najwięcej osób na terenie jego gminy zostało zaszczepionych. Jeżeli są takie osoby, zwykle one są pod opieką ośrodków pomocy społecznej. W związku z tym to ośrodki pomocy społecznej będą również ważną rolę odgrywały w całym tym procesie, po to, żeby zmapować te osoby, które mogą mieć same problem z dotarciem czy z kontaktem z
Czyli
punktem.
duża rola wójtów czy sołtysów w takich małych miejscowościach. Panie ministrze.
Burmistrzów, w każdym razie samorządowców, tak.
Ministra
Natomiast
zdrowia.
jeszcze ostatnie zdanie w tym procesie dowozów będzie też bardzo ważna: Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna, które włączyły się w cały proces i będą współorganizowały w bardzo wielu miejscach w Polsce proces dowożenia seniorów i osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień.
Minister zdrowia wczoraj wieczorem w TVN24 potwierdził, że dostał na biurko raport w sprawie tego, co wydarzyło się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Spytam, czy pan też ten raport dostał?
Nie, ja nie dostałem tego raportu i nie znam jego zawartości. Kontrolę przeprowadził NFZ. NFZ podlega Ministerstwu Zdrowia, więc w sposób oczywisty taki dokument trafia do ministra zdrowia. Ja zajmuję się organizacją programu szczepień.
No, ale jak rozumiem, minister zdrowia chyba ten raport gdzieś tam członkom rządu przekaże, pokaże, czy będzie konsultował.
Na pewno przedstawi informacje w tej sprawie. Natomiast na pana pytanie, czy otrzymałem ten dokument, odpowiadam nie.
A jak pan patrzy na całą sprawę, bo wczoraj wyszły nowe nazwiska i nie są to nazwiska związane ze służbą zdrowia czy ogólnie pojętą medycyną, są to raczej nazwiska związane z biznesem. Rektor WUM wczoraj też przeprosił w internecie, wydał taki komunikat. Czy to zamyka sprawę, czy nie?
Wie pan, no zawsze warto jest powiedzieć przepraszam, jeżeli doszło do nieprawidłowości. Tutaj mieliśmy do czynienia ze złamaniem Solidarności, która powinna być taką sprawą niezwykle istotną w walce z pandemią. No, była to, wszystko wskazuje na to, sytuacja absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna, ale o tym, czy i jakie konsekwencje poniesie podmiot, tudzież osoby odpowiedzialne za organizację szczepień, takie decyzje będzie podejmował prezes NFZ-u i minister zdrowia.
Powinno się tym zająć CBA, bo takie postulaty padają w internecie.
Ja za mało wiem, panie redaktorze, żeby luźno dywagować na temat tego, jakie powinny być dalsze działania w sprawie tych nieprawidłowości.
Panie ministrze, może pan z czystym sumieniem, z ręką na sercu powiedzieć, że nikt z rządu poza kolejnością nie zaszczepił się tak jak te osoby, które to zrobiły w WUM-ie?
Nie mam takiej wiedzy i no, byłaby to dla mnie zdumiewająca informacja, gdyby ktoś mi powiedział, że przedstawiciele rządu poza kolejnością skorzystali ze szczepienia. Nie ma tak naprawdę takiej możliwości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Jedyną osobą, która się szczepiła, jeśli chodzi o osoby pracujące w rządzie, to był wiceminister zdrowia, który jest lekarzem w ramach grupy zero.
Też no to oczywiste. Ale jest jakaś luka, panie ministrze, w systemie, no bo widać też, że jest spora grupa samorządowców, którzy też zaszczepili się poza kolejnością. Jak tą lukę zatkać?
Można to oceniać, można powiedzieć, że za bardzo zaufano osobom organizującym szczepienia i oddano zbyt dużo decyzji w ręce czy to dyrektorów szpitali, czy to właśnie osób organizujących szczepienia na poziomie szpitali, których w tej chwili 509 prowadzi taki proces. Ja powiem w ten sposób. No, absolutna większość szpitali węzłowych i punktów, w których są prowadzone szczepienia, działa bez zarzutu i nie ma tego rodzaju problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w WUM-ie. Było jeszcze kilka, dosłownie kilka sygnałów z Polski o pewnych nieprawidłowościach. Wiem, że NFZ tam wysłał kontrolę, te kontrole trwają, ale na 509 punktów te kilka przypadków no absolutnie nagannych i takich, które nie powinny się zdarzyć, to cały czas na szczęście nie jest wiele. Natomiast żeby powiedzieć, jak to będzie wyglądało dalej, no to mogę stwierdzić jedynie, że tym bardziej decyzja, iż proces został scentralizowany, mówię o procesie zapisów i o procesie całej logistyki i odpowiedzialność za ten proces wziął na siebie rząd, no to tym bardziej ta decyzja jest słuszna. Mamy sygnały z innych krajów, które przekazały dużą część tego procesu i całej logistyki regionom. Mamy sygnały, wystarczy przejrzeć zagraniczną prasę, że występują tam różnego rodzaju problemy. My podjęliśmy pewne ryzyko, to też trzeba uczciwie powiedzieć, bo postanowiliśmy stworzyć centralny system rejestracji, gdzie do takich przypadków po prostu nie będzie mogło dojść, dlatego że szczepionki są ewidencjonowane. Osoby, które będą szczepione poza grupą zero właśnie, czyli poza personelem pracującym w podmiotach leczniczych, więc wszystkie osoby będą wpisane do centralnego rejestru. Jeżeli ktoś nie jest w grupie, która w danym momencie może się szczepić, nie będzie mógł po prostu, system go nie przepuści, nie będzie mógł zostać zapisany do tego centralnego systemu.
Panie ministrze, ja mam sygnał, że pan się śpieszy, więc musimy powoli kończyć, ale mam jeszcze dwa ważne pytania. Przedsiębiorcy, głównie właściciele siłowni czy restauracji, barów, przygotowują pozwy zbiorowe. Część nawet już to zrobiła, złożyła i będą domagali się odszkodowania od Skarbu Państwa. Moje pytanie, czy czeka nas gigantyczna dziura w budżecie w związku z tym, a może nawet i bunt niektórych przedsiębiorców?
Nie ma w Polsce osoby, która by nie odczuwała konsekwencji COVID-19, czy to gospodarczych, czy to społecznych, czy to zdrowotnych. No ja mam nadzieję, że jesteśmy w takim ostatnim okresie, kiedy musimy się wszyscy zmobilizować po to, żeby pokonać pandemię. I rozumiem duże emocje też i dramaty bardzo wielu przedsiębiorców związane z tym, co się stało z gospodarką polską, europejską i światową. Ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to już jest ostatni etap, kiedy musimy...
No tak, ale oni skarżą się, że po pierwsze tarcze, które były, są w dużej części dziurawe, że część z nich nie dostaje tej pomocy. Tak jak mówiłem, część te pozwy już złożyła w internecie, są całe grupy, gdzie są zgłaszani kolejni, nawet namawiani są do tego, żeby się zgłaszali, więc proces pewnie będzie rósł, a nie malał. Stąd moje pytanie, panie ministrze, wrócę, czy nie grozi nam jakaś gigantyczna dziura w budżecie za kilka miesięcy?
W budżecie mamy budżet... jest dużym wyzwaniem i mamy oczywiście deficyt przewidziany. Jak to dalej będzie się rozwijało, to oczywiście będziemy bacznie to obserwować. Sprawami, o których pan mówi, zajmuje się pan premier Gowin, monitoruje te problemy i co pewien czas rozwiązania, które miały wspierać przedsiębiorców, są modyfikowane, uzupełniane. Nie potrafię odnieść się do tej konkretnej sytuacji, natomiast no my nie lekceważymy tak naprawdę żadnego przypadku, żadnego sygnału. Oczywiście nie jesteśmy w stanie, też to trzeba uczciwie powiedzieć, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć pozytywnie i spełnić wszystkich oczekiwań, ale naprawdę pomoc państwa dla gospodarki w związku z tym, co się wydarzyło z COVID, sięga setek miliardów złotych i staramy się no, na tyle, na ile można empatycznie i skutecznie wspierać przedsiębiorców.
To już moje ostatnie pytanie. Prezydent zawetował ustawę o działach istotną z punktu widzenia organizacji rządu. Czy to jest problem dla rządu?
To jest ważna ustawa, ale weto jest konstytucyjnym prawem pana prezydenta, więc będziemy starali się przygotować jak najszybciej alternatywny projekt, który no, jest potrzebny w związku ze zmianami, które już zaszły w rządzie, zachodzą cały czas w rządzie, więc ta ustawa jest potrzebna. Będziemy starali się przygotować taki projekt, który będzie...
No właśnie, ale skoro tej ustawy nie ma, to znaczy, że te nowe ministerstwa, przynajmniej w niektórych sytuacjach, działają trochę wbrew prawu, tak?
Nie. Ministerstwa działają zgodnie z prawem, ale nie można dokończyć pewnych procesów. No na przykład nie można Narodowego Instytutu Sportu powołać. Cały czas będzie to jednostka w organizacji z pełnomocnikiem do spraw organizacji tego urzędu. No jest szereg wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć, ale tak jak powiedziałem, będziemy starali się jak najszybciej przedstawić projekt ustawy, który będzie do zaakceptowania przez pana prezydenta.
To jest tak, że prezydent idzie na jakąś wojnę z rządem?
Absolutnie w tych kategoriach bym tego nie rozpatrywał. Pan prezydent też wskazywał na pewne problemy czy błędy formalne. No, nie zachowano odpowiedniego okresu, który prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien mieć na podpisanie ustawy. No w związku z tym będziemy starali się jak najszybciej tę sytuację rozwiązać.
Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Dziękuję panie ministrze, dobrego i zdrowego dnia.
Dziękuję państwu.
Do zobaczenia.